tak pięknie powiedział Pan o swoim świętej pamięci ojcu. I rzeczywiście jest coś takiego w tych ojcach z tamtego pokolenia, że on poprzez swoje czyny tak naprawdę pokazywał, jak kochanym ojcem jest, jak o państwa dbał, o pana i o pana rodzeństwo. Niekoniecznie przez takie wylewne prezentowanie tych uczuć. I tutaj to jest kolejna rzecz, bo przecież dziecko odwzorowuje, tak? Więc to, co widzi w tym postępowaniu rodzica, no to łatwiej mu jest przyjąć, niż wtedy, kiedy słyszy od tegoż oto rodzica, że rób tak, a nie inaczej, a widzi coś zupełnie sprzecznego, prawda, w zachowaniu ojca na przykład.
No są różne są języki miłości, ale bez wątpienia taką wartością, którą ojcowie wnoszą, albo chcielibyśmy zabiegać o to, żeby w większym stopniu ją wnosić, to jest taka wewnętrzna spójność, uczciwość i to jest ten obszar, który... No myślę, jeszcze jest do odkrycia. Wciąż jeszcze gdzieś tam wokół nas jest taki duch homo sovieticus, czyli takiej osoby posowieckiej, która jedno mówi, drugie myśli i trzecie robi. Nie brakuje takich postaw, natomiast to, co wyróżnia no, ten rodzaj rodzicielstwa, bo mówimy tutaj do rodziców, nie tylko do ojców, to jest właśnie wewnętrzna spójność. Jest takie piękne słowo w języku angielskim, które jest nieprzetłumaczalne. Bycie takim man of integrity. Niektórzy tłumaczą to jako uczciwość. Po części to jest rzeczywiście dobre tłumaczenie, ale to nie wyczerpuje. To jest taka właśnie wewnętrzna spójność.
Pozwolą Państwo, że jeszcze jeden list zacytuję. Przypomnę, że w tym momencie sięgam do pozycji list do taty. Jesteś najcudowniejszym tatą, kiedy nie pijesz. Bardzo, ale to bardzo lubię spędzać z Tobą czas. Jesteś najlepszym ojcem na świecie. Jedno mnie tylko martwi od wielu lat. Chodzi o to, że tak często pijesz alkohol. Wtedy już nie jesteś taki fajny i nie mam ochoty nawet się do Ciebie odezwać. Jesteś wtedy bardzo nieprzyjemny, mówisz bez sensu i w ogóle nie przypominasz mi ojca. Na szczęście mnie nie bijesz i nie robisz innych przykrych rzeczy, jakie robią niektórzy ojcowie. Twoją największą zaletą jest to, że jesteś zaradny, sprytny i pracowity. Nigdy niczego nam nie brakowało i dobrze nam się powodzi. To twoja zasługa. Cieszy mnie też, że jesteś bardzo lubiany, znajomi często proszą cię o pomoc, a ty zawsze pomagasz im w trudnej sytuacji. Kiedy dorosnę, też chcę być taki pomocny jak ty. Jednak przez twój nauk te wszystkie twoje zalety już tak nie cieszą. Ja sam nie mam zamiaru popaść w alkoholizm i chcę uchronić swoje dzieci przed skutkami tego strasznego nałogu. Wiem jednak, że to choroba. Kocham cię bardzo i przepraszam, że byłem taki szczery, ale musiałem to zrobić, żebyś w końcu pomyślał o podjęciu leczenia. Pragnę tego najbardziej na świecie. Twój syn. Rzeczywiście mówimy teraz o kolejnym takim problemie, o tym takim ukrytym alkoholizmie no, tego wyższego menedżerskiego szczebla, prawda? To jest taki alkoholizm współczesnych czasów, dość trudny problem w rodzinie.
Tak, i ja bym jednak odniósł się do bólu, który dziecko tutaj komunikuje właśnie przez pryzmat zmagania się z bólem. I myślę, że ten list i ta historia mężczyzny, który no próbuje ten swój jakiś problem, nie wiemy jaki, znieczulić alkoholem, jest to taka sytuacja, w której no w zasadzie nasze pokolenie się zmaga. Nasze pokolenie mężczyzn, także kobiet. To nie jest tylko problem dzisiaj mężczyzn. Ale jak radzimy sobie z bólem? Czy na wszystko szukamy leków typu ibuprom, APAP i tak dalej? Czy wszystko chcemy znieczulić? I nie na wszystko działają te leki. W związku z tym alkohol miałby znieczulić ten ból. Ja myślę, że tutaj też pewną odpowiedzią są nie tylko terapie, takie jak 12 kroków, bardzo dobry program dla osób zmagających się i chcących zmienić swoje tutaj no, życiowe drogi, ale właśnie takie środowiska jak Świadomych Ojców, jak ojcowskie kluby, które dają wsparcie alkoholikom niepijącym także. Tacy mogą tam znaleźć swoje oparcie, miejsce i taką znaleźć sposób, żeby jeden nawyk zastąpić drugim. Bo uzależnienie od alkoholu to już jest pewien nawyk. To jest coś silniejszego niż to, co człowiek nie jest w stanie pokonać, jeżeli w to miejsce nie zaproponuje sobie innego rozwiązania. To może być leczenie oczywiście, które tutaj i często powinno być takie leczenie, ale są i takie sytuacje, że osoby, które zmagały się z jakąś formą uzależnienia, bo to nie jest tylko alkohol, to są różne inne używki, a dzisiaj według badań, które przeglądałem, mężczyźni powyżej 30 to zmagają się często z różnymi chemicznymi czy środkami, czy alkoholem. Poniżej 30 do tak 12 roku życia to już są uzależnienia cyfrowe. Równie destrukcyjne, a nieraz bardziej.
To prawda. Wracając jeszcze do pana książki, przypomnę, Kolumbowie naszego pokolenia. Dlaczego Kolumbowie?
A z kilku względów. Kolumbowie, ale chyba myślę, że taki zasadniczy rys, który mnie fascynował, to pokolenie harcerzy, rocznik 20. Nie chcę się odwoływać do książki Brandysa, który część tego świata odpisywał, ale harcerze, rocznik 20, to jest pokolenie tych, którzy tworzyli naszą niepodległość. To są ci, którzy wiedzieli, jak się zachować w czasie niepodległości, ale także mieli pewien kodeks w czasie wojny, w czasie okupacji. I myślę, że fenomen Tatonet, który opisuję w tej książce, on tak naprawdę zawiera się w jednym słowie: tożsamość. Odkrycie nowej tożsamości mężczyzny, który staje się ojcem. I takie identyfikowanie się z ojcostwem powoduje nową jakość. I ja muszę powiedzieć, że ja mam wielką satysfakcję, przyjemność spotkań z ludźmi, których nieustannie mnie zaskakują, jak bardzo ojcostwo ich zmienia. Kiedyś zaproszony zostałem do Chicago, żeby poprowadzić warsztaty dla Polonii. Musiałem poświęcić chyba 6-7 godzin, żeby tam się dostać. No i tak wspomniałem do grupy, która tam się spotyka na sali. No, 7 godzin musiałem. Trwało, aż tutaj do was przyjechałem. A wstaje taki uczestnik. Ja jestem Czesław. Ja 14. Ja mówię, słucham? Tak, jechałem samochodem 14 godzin z Kanady, żeby tutaj być. 14 godzin. Wsiadł samochód, dowiedział się, jadę, bo ojcostwo jest dla mnie ważne. Bo chciałem się spotkać z innymi ojcami i posłuchać i też podzielić się tym, co jest dla mnie ważne. I to jest dlatego Kolumbowie.